Przy telefonie jest pan mecenas Łukasz Pawelski, obrońca Leszka Kraskowskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Na portalu wnet.fm tekst, kolejny tekst Jakuba Pilarka. Prokuratura nadal nie zna listy osób, które mogły znać sygnaturę akt wskazaną w mailu rzekomo wysłanego przez Leszka Kraskowskiego do komendanta policji. Cały tekst nie będę teraz cytował, ale też jest to tajemnicze interwencji policji i o tym, że przeszukanie w domu Leszka Kraskowskiego było w obecności jego żony, z którą Leszek Kraskowski żyje w separacji, jakie z kolei pan mecenas ma ustalenia.
Panie redaktorze, ostatnie ustalenia, które są bardzo istotne z punktu widzenia tej sprawy, to przede wszystkim kwestia związana z tym, że wczoraj zgłosił się do mnie pełnomocny obrońca ustanowiony z urzędu w sprawie, w której Leszek miał znęcać się nad rodziną. To jest ta sprawa, która została przez prokuraturę wciągnięta i o której opinia publiczna dowiedziała się dzień później po tym aresztowaniu Leszka Kraskowskiego. Tam mój klient miał ustanowionego obrońcę z uwagi na wątpliwości co do tego, czy może samodzielnie bronić się w postępowaniu oczywiście. I w związku z tym ten obrońca był mu ustanowiony. W mojej ocenie jest to kolejna przesłanka, która wskazuje na to, że po posiedzeniu aresztowym Leszka Kraskowskiego obowiązkowa była obecność obrońcy. Nieważne, czy to moja, czy to kogoś innego, czy innego adwokata. W związku z tym, jeśli nie mieliśmy do czynienia z tym, że Leszek Kraskowski mógł mieć tego obrońcę, to mamy do czynienia z bezwzględną przyczyną, do podstawą do uchylenia tego postanowienia aresztowego. Dlatego sprawa jest coraz bardziej dziwna i coraz bardziej zastanawiająca.
Kiedy pan złoży to i gdzie się składa takie wezwanie do tego, żeby uchylić areszt tymczasowy?
Panie redaktorze, to jest tak. Zażalenie idzie do sądu rejonowego w Piasecznie. To znaczy ono ma trafić do sądu okręgowego, ale to się składa za pośrednictwem tego sądu, który wydał. Istnieje szansa, że sąd rejonowy w Piasecznie, widząc treść zażalenia i argumenty podniesione w nim, sam dokona zmiany tego środka zapobiegawczego. Natomiast jako adwokat na to nie liczę procesowo, ponieważ sąd by musiał sam się przyznać, że jednak na jakimś etapie popełnił poważne błędy. Jeśli chodzi o wniosek o uchylenie, to proszę pamiętać, że taki wniosek może być skierowany do sądu oraz również do prokuratora. Ja zostawię tą decyzję, znaczy informację o tym, kiedy złożę taki wniosek, podejmę po konsultacji z prokuratorem. Obecnie chciałbym się umówić z panem prokuratorem przede wszystkim na to, żebym uzyskał kolejne widzenie, ponieważ to widzenie, które miał charakter jednorazowego, a w związku z tym również też złożę konkretne wnioski dowodowe. I tu bardzo się cieszę, że pan redaktor porusza to kwestię osób, które mogły mieć wiedzę na temat tego postępowania, tej sygnatury tego postępowania, nie odnosząc się dokładnie do treści, ani w żaden sposób precyzyjny do treści, która znajduje się w aktach postępowania, bo tak jak mówię, panie redaktorze, ostatnim razem, jak zdaje się, jak rozmawialiśmy, to ja jeszcze byłem przed zapoznaniem się z aktami postępowania. Obecnie jestem po tym i muszę być bardzo ostrożny, aby samemu nie narazić się na zarzut ujawnienia treści, które znajdują się w aktach postępowania. I już wracając do tego wątku dotyczącego właśnie osób, które miały możliwość zapoznania się z sygnaturami, to raczej zdaje się prosta czynność. Wystarczy zwrócić się o akta i tak naprawdę zobaczyć treść pism, które były formułowane, czy taka sygnatura na przykład znajduje się, powinna się znajdować na protokole przesłuchania świadka, który taki protokół powinien podpisać, czy też na wezwaniach. Jest cała gama możliwości ustalenia tego, kto mógł mieć wiedzę na temat tej sygnatury.
A jak jest z zachowaniem tajemnicy dziennikarskiej?
Panie redaktorze, z tego co pamiętam, z tego co rozmawiałem z Leszkiem Kraskowskim, mój klient oddał telefon rzeczywiście, podał kod dostępu do niego, natomiast jeśli chodzi o kwestię związaną z tajemnicą dziennikarską, to on wskazał na niektóre nośniki, które mogą być objęte tą tajemnicą. I tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast to nie jest tak, że Leszek dał blankietową zgodę organom ścigania na całą jakby, na całe swoje materiały, które znajdują się w jego dyspozycji. I to też będzie podlegało ocenie procesowej.
Przeszukanie w domu bez uczestnictwa Leszka Kraskowskiego, bez uczestnictwa adwokata, ale za to żona, z którą jest Leszek w separacji, była tego świadkiem. Co pan o tym sądzi?
Panie redaktorze, ja oficjalnie panu nie mogę potwierdzić, kto był osobą, która właśnie brała udział w tej czynności. Nie chcę się do tego odnosić, natomiast mogę tak powiedzieć, że od samego początku zwracam uwagę na to, że w mojej opinii w tym przeszukaniu brała udział osoba, która absolutnie z uwagi na jej rolę procesową nie powinna brać miejsca. Nie może być tak, że osoby, które mają przeciwstawne role procesowe, mają być gwarancją rzetelnego przeszukania w sytuacji, w której no, między innymi na przykład nie jest jakiś spór albo te role są przeciwstawne. To tak nawiasem. Poproszę pamiętać, że to jest bardzo istotne, żeby w momencie przeszukania nie było wątpliwości co do jego rzetelności. I tu nie chodzi tylko o ochronę jakby osoby podejrzanego czy oskarżonego, ale też po prostu o to, żeby organy ścigania nie padły właśnie zarzutami takich możliwych manipulacji. Obecnie to jakby ten błąd proceduralny jest... Może to brzmi trochę kolokwialnie i nieodpowiednio na miejscu, ale to jest doskonały prezent dla obrony.
Kiedy w takim razie tylko ustalmy, kiedy Leszek wyjdzie z aresztu?
Panie redaktorze, z tego co wiem, znaczy, mam nadzieję, że mój klient wyjdzie jak najszybciej i będę podejmował czynności, żeby jak najszybciej. Tymczasowe aresztowanie jest tymczasowym aresztowaniem na okres 3 miesięcy, czyli gdyby całkowicie nie udało się, gdyby się nie udało po prostu Leszka podważyć tej decyzji procesowej, to Leszek Kraskowski mógłby wyjść na wolność na początku września. Natomiast mam nadzieję i liczę i jestem przekonany, że z uwagi na charakter i ciężar tych zarzutów dotyczących zażalenia i błędów proceduralnych, że uda się mojego klienta uwolnić znacznie wcześniej. Ja zwracam uwagę też na jedną rzecz, panie redaktorze. Ja pracowałem nad aktami postępowania cały weekend. Mamy do czynienia z około 350 stron postępowania. Oczywiście rozbierałem to na atomy. Efektem tego jest zażalenie na 70 stron. 26 zarzutów dotyczących właśnie treści tego postanowienia. Jestem bardzo ciekawy, ile czasu miał sąd na zapoznanie się z aktami, skoro czynności dotyczące przesłuchania zakończyły się w piątek. Wniosek trafił do sądu, a już o 10 rano było postępowanie, rozpoczęło się posiedzenie aresztowe.
To o czym może świadczyć?
Panie redaktorze, proszę mi zwolnić z tego, z odpowiedzi na te pytania.
Zwalniam pana, panie mecenasie. Życzymy owocnego dnia. Łukasz Pawelski, mecenas i obrońca Leszka Kraskowskiego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Jest godzina 7:41. Myślę, że państwo się nie obrażą, jak posłuchamy teraz piosenki, którą zaśpiewa, tu pewności nie ma, zagra pan Jelsa, Czerwiec, taki tytuł jest tej piosenki. Jesteśmy do tego gotowi, jesteśmy skoncentrowani, wiemy jaka to piosenka, czy ładna jest to piosenka, czy brzydka, nie mam pojęcia. Szymon nie wie, co to za piosenka. Jesteś pewny, że możemy ją puścić? Tosia Bartyś wchodzi do studia. Czy ta piosenka jest dobra? Czerwiec? Tak, potwierdzasz, autoryzujesz? Tak, możemy ją puścić, czy nie? Palec do góry? Tak, możemy, to słuchamy. Zostało nam 10 minut Poranka Wnet na sądzenie, bo gościem Poranka Wnet jest pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska. Dzień dobry pani.
Witam panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
Pytanie o Leszka Kraskowskiego. Czy z punktu widzenia praw obywatelskich i praw człowieka wszystko zostało dochowane i wszystkie procedury zostały zachowane przez tych, którzy go aresztowali?
Panie redaktorze, oczywiście ja nie mogę przesądzić zrobić tego, tak? Bo jest kwestia zażalenia na zatrzymanie czy tymczasowe aresztowanie w kolejnym jakby etapie. Natomiast z doniesień medialnych wiemy, że pan Leszek Kraskowski został zatrzymany w nieodpowiedniej odzieży. Tak, gdzieś w trakcie tego zatrzymania w celi został pogryziony przez kluskwy, no więc no mamy do czynienia z wręcz drastycznym zaniedbaniem. Dlaczego? Dlatego, że to, że ktoś jest zatrzymany, nie zmienia faktu, że on musi przebywać w godnych, higienicznych i bezpiecznych dla niego warunkach. I tutaj no, państwo polskie, skoro doszło do takiej sytuacji, to możemy powiedzieć, patrząc na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no mocno naruszyło konwencję artykuł 3, bo to jest traktowane jako tortura, właśnie narażenie na taką sytuację, fakt, że on nie miał dostarczonej odpowiedniej odzieży, to już jest samo w sobie wystarczające, bo wiadomym jest, że jeżeli ktoś jest zatrzymany, potem tymczasowo aresztowany, on jest zupełnie inaczej traktowany niż osoba pozbawiona wolności. I jeżeli jest zatrzymany w takiej odzieży, która jest nieodpowiednia do pory roku, bądź jest już wybrudzona, prawda, zużyta, no to jest obowiązek dostarczenia mu odpowiedniej tej odzieży. Z tego, co, tak jak mówię, ja znam to tylko oczywiście z materiałów medialnych, tak? Z tej informacji.
O tym opowiedział pan mecenas i obrońca Leszka Kraskowskiego, że rzeczywiście zapowiedział Leszek Kraskowski, że przez cały tydzień prawie był w tych krótkich spodenkach, a było na dworzu bardzo zimno. Rzeczywiście, tak. Że został pogryziony. I to są te podstawowe naruszenia, jeśli chodzi o całą procedurę aresztowania redaktora?
To znaczy z punktu widzenia jakby artykułu 3 konwencji, czyli tak zwanych zakazu tortur. Natomiast tak jak mówię, samo zatrzymanie to jest kwestia zbadania legalności, zasadności i to tutaj jest badane przez sąd w ramach zażalenia na zatrzymanie. Tak samo kwestia tymczasowego aresztowania. No jakby nie przesądzając sprawy, można powiedzieć, panie redaktorze, że rodzaj zarzutów, jakie postawił prokurator panu redaktorowi, panu Leszkowi Kraskowskiemu, no budzi wątpliwości co do zasadności stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego, bo to też odwołam się tu w tym miejscu też do orzecznictwa TPC, bo bardzo często Polska właśnie przegrywa te sprawy, dlatego że u nas w Polsce jest jednak bardzo szeroko stosowane tymczasowe aresztowanie, nie jako właśnie ten środek końcowy, już taki ostateczny, kiedy nie można, żaden inny środek nie zapewni jakby prawidłowego toku postępowania, tylko jest nadużywane. I tutaj mając na względzie ustawowy wymiar kary i fakt, że w zasadzie to chyba z tego, co ja słyszałam, to on jechał na komisariat, tak? Czyli no,
został zatrzymany pod komisariatem, bo to z kolei słowa i cytaty z mecenasa, bo przestraszył się samochodu, który jechał za nim, bo nie wiedział, że to jest policja, tylko myślał, że to są gangsterzy. Bandyci.
Dokładnie, więc jeżeli patrzymy na przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania, no to kwestia właśnie wpływania na jakieś zeznania bądź obawa ucieczki, ukrycia, no i rażąca, surowa kara. Tutaj żadna z tych przesłanek się wydaje, no przynajmniej nie wynika z informacji medialnych.
Przesłanka jest zagrożenie życia i zdrowia komendanta policji, bo to on dostał tego maila, w którym była groźba, że go ktoś zabije.
Tak, tylko to jest bardzo nisko zagrożone karą, a jeszcze trzeba patrzeć na znamiona tego przestępstwa. Musi istnieć realna obawa spełnienia tych groźb. Ale jeszcze w kontekście, wracając do samej kwestii tych bezpiecznych warunków, to mnie bardzo oburzyła wypowiedź pani wiceminister, bo jeżeli taka sytuacja ma miejsce, no może się zdarzyć, prawda, z różnych przyczyn, no to państwo polskie, reprezentowane przez wiceministra sprawiedliwości, powinno po prostu powiedzieć: przepraszam, rzeczywiście zawaliliśmy tutaj, musimy to naprawić. A wypowiedź pod tytułem pan sam to przyniósł, no jest po prostu, no w sytuacji, kiedy tak szeroko powołujemy się na europejskie orzecznictwo, a tutaj no nie potrafimy jakby zachować takich podstawowych standardów, bo to, że gdzieś są właśnie insekty, ja teraz też przeglądałam to orzecznictwo, to jest Rosja, takie kraje naprawdę, no nie takie sensu stricte europejskie, a my tutaj aspirujemy, przecież ciągle mówimy, tu jakaś prokuratura europejska, teraz KRS ma wchodzić do, znowu wracać do tych europejskich struktur. No a taka podstawa jak warunki przebywania osoby zatrzymanej, no leży.
A to jest pytanie, no bo to wszystko się działo na podstawie maila i tutaj zacytuję Jakuba Pilarka, który dzisiaj zachęcam Państwa do przeczytania tego tekstu na wnet.fm. Prokuratura nadal nie zna listy osób, które mogły znać sygnaturę akt wskazaną w mailu rzekomo wysłanego przez Leszka Kraskowskiego. Czy jak do Pani by trafiła taka sprawa? Czy to nie jest tak, że najpierw trzeba ustalić właściwie, czy ten mail został wysłany przez niego, a potem dopiero ewentualnie wszcząć procedurę aresztową. Już wiem, że został wysłany, no to w takim razie zaczynam działać.
Tak. Panie redaktorze, oczywiście artykuł 249 KPK, co do wszystkich środków zapobiegawczych, wymaga istnienia uzasadnionego, wysokiego podejrzenia popełnienia przestępstwa. A tutaj, już abstrahując od tego, że też orzekałam w Wydziale Karnym, no nie zdarzyło mi się za groźbę stosować aresztu, no bo to się stosuje w poważnych sprawach, tak? Tam, gdzie ten górna granica ustawowego zagrożenia jest jakaś, jest to surowo karane przestępstwo.
I że naprawdę istnieje możliwość tak zwanego mataczenia, bo to wtedy...
Tak, tak, ale to też mówię, no jakby tutaj trudno mi oceniać to tak jednoznacznie, prawda? Natomiast no pan Kraskowski jest chyba osobą niekaraną, prawda? Z tego, co mi wiadomo. No też nie, też skoro... Mówię, tutaj przesądzające jest to, że sam jechał na ten komisariat. Ja też bym no, nie chciała się ostatecznie wypowiadać na ten temat, bo nie mam akt i nie jestem do tego uprawniona. Natomiast na pewno musi istnieć bardzo wysoki stopień prawdopodobieństwa, że dana osoba dopuściła się danego przestępstwa. Wtedy w ogóle możemy stosować jakiekolwiek środki zapobiegawcze, bo mamy też inne. A przy areszcie musi jeszcze istnieć konieczność odizolowania go od społeczeństwa, z uwagi na to, że inne środki, chociażby, nie wiem, dozór policji i różnego rodzaju jakieś poręczenie społeczne nie wystarczą do tego, żeby zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. A z tego, co redaktor mówi, to tak naprawdę nie ma w tym momencie dowodów na to, że w ogóle to on był sprawcą, tak? No, z tego, co ja rozumiem.
Ale wiemy, że jakoś odchodzimy od tych procedur, o których pani mówi, 7 miesięcy urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, 7 miesięcy ksiądz przetrzymywany w areszcie, tak, chociaż wszystkie dokumenty leżały na stole. Tutaj też jest informacja ważna, że do tej pory nie ustaliła, tak? A ustalenie takiej rzeczy, kto zna sygnaturę, chyba nie jest bardzo skomplikowane. Nie.
Myślę, że nie. Że zdecydowanie,
nie, że
oczywiście.
To jest w systemie widać.
Oczywiście, że tak.
Można kliknąć i
tak,
ustalić.
Tak, tak.
Czyli to jest taka odpowiedź dziwna, bo to jest odpowiedź prokuratury, że nie zna. A jeszcze ten aspekt przeszukania w domu, to znaczy nie uczestniczył adwokat, nie uczestniczył Leszek Kraskowski. Uczestniczyła, i to jest wiadomość z tekstu Jakuba Pilarka, żona, z którą jest w konflikcie i gdzie jest, rozumiem, proces rozwodowy. To jest w porządku, czy nie?
Nie, nie, oczywiście, że nie, bo tutaj mamy do czynienia, po pierwsze właśnie z zasadami przeszukania, które wymagają dobrania określonej osoby do tego, ale przede wszystkim mamy do czynienia z tajemnicą dziennikarską i to jest istotne. Tak naprawdę zapoznanie się z materiałami, jakie gromadzi dziennikarz, wymaga zgody sądu. Więc no bo jakby to jest istota przecież, panie redaktorze, waszego działania, że macie różnych informatorów i oni są chronieni w ten sposób, prawda? Często w bardzo poważnych sprawach dostarczają informacji, prawda? Więc po to nie jest coś wydumanego, tylko ta tajemnica dziennikarska, ona jest istotna. I tak jak mówię, jeżeli słyszymy takie wypowiedzi, że gdzieś tam minister czyta te materiały, no to jest zatrważające, no bo to, no absolutnie, panie redaktorze, no to jest, no porównam znowu, to jest Białoruś, no bo nie ma takiej możliwości. Zresztą, panie redaktorze, dla mnie sam fakt...
Białoruś to piękny kraj.
No tak, ale takie standardy. Panie redaktorze, sam fakt, że my doczekaliśmy takich czasów, że dziennikarza się aresztuje nie dlatego, że kogoś zabił, zgwałcił, okradł, tylko ma tego typu zarzuty, to już jakby świadczy o tym, że ma to odnieść tak zwany efekt mrożący, tak? Czyli ma przestraszyć chyba dziennikarzy i takie jest w mojej ocenie, no taki mój jest odbiór tego, no bo wolność prasy jest to... Jest to konstytucyjnie chronione, ale też chronione jest konwencją. I jak spojrzymy właśnie też na orzecznictwo ETPC, a przecież oni cały czas na ustach mają ten Europejski Trybunał Praw Człowieka, no to tak naprawdę można powiedzieć, że może nie absolutna, ale prawie absolutna jest ta ochrona, jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi i to prawo prasy do tego, żeby komunikowało społeczeństwu, co się dzieje.
A jaka jest procedura takiego zażalenia? No bo mecenas składa zażalenie na postanowienie aresztowania i wtedy sąd jest na przykład, musi w ciągu 48 godzin
Nie. 7 dni.
7 dni.
7 dni ma. Tak.
Na rozpatrzenie takiego wniosku. Ale może szybciej.
Może szybciej, ale no różnie bywa.
Ale nie może wolniej. A w ogóle znaczy, co się w tych sądach dzieje teraz?
Panie redaktorze.
Ale tak szczerze po prostu.
Szczerze? Zależy pewnie w jakim. No ja w moim, mogę powiedzieć o moim, ja normalnie pracuję. Co prawda mam zarzuty dyscyplinarne między innymi za wywiad u was, tak? Ale to jakby szczegół. Atmosfera nie jest zbyt dobra. Tutaj mając na względzie jakby władzę sądu. Natomiast no ja przychodzę, robię swoje, pracuję, nic się dla mnie nie zmieniło, bo no jakby moja misja wykonywania wymiaru sprawiedliwości na rzecz obywateli cały czas jest realizowana. Natomiast na pewno fakt, że mamy tyle wakatów i to, że tak naprawdę przez ostatnie 2 lata nie mamy żadnej merytorycznej reformy, żadnej. Mamy tylko projektowane reformy, jak mają wyrzucić nas, zdegradować, no powoduje to, że słyszałam ostatnio w Gdańsku termin rozprawy 2032. No więc no, jeżeli my jako obywatele płacimy podatki, to oczekujemy tej ochrony prawnej od państwa.
No może siedziby sądów powinny być na cmentarzach.
Panie redaktorze. Nie, tak, zupełnie poważnie powiem tak, na pewno mamy XXI wiek i powinniśmy iść w kierunku uproszczenia wielu procedur, bo problemem wymiaru sprawiedliwości i tego, że jest tak długie oczekiwanie na wyrok, jest nierównomierne rozłożenie spraw, bo są małe sądy, w których sędzia ma 50-100 spraw w referacie, a są sądy ogromne, w których sędzia ma 1600 spraw w referacie, no więc no, jeżeli my tego jakby nie zmienimy, a nikt tak naprawdę nad tym nie pracuje, to nie pozostaje w zainteresowaniu, przynajmniej absolutnie nie widziałam Ministerstwa Sprawiedliwości. Fakt, ja tak podam drastyczny taki przykład. Jeżeli ja mam opinię biegłych do przeprowadzenia, 7 opinii, daję zarządzenie, żeby zeskanować akta i żeby je rozesłać jednocześnie do 7 biegłych, a słyszę informację, że nie ma kto tego zeskanować i ta sprawa nie będzie trwała pół roku czy rok, tylko 3 lata, no, zanim te akta się przewielą, no to o czym my mówimy? Tak? No, to są jakieś takie podstawy i jest przecież, jest tyle narzędzi AI, które mogłyby upraszczać procedurę, mogłyby pomagać, no ale nic się w tym kierunku nie robi. Także tutaj ja myślę, że powinni się jakby obie strony, bo ja tutaj nie mówię tylko o tej stronie teraz rządzącej, ale wszyscy powinni się politycy zastanowić nad tym, za co tak naprawdę obywatele płacą im, tak? Bo płacą im za to, żeby w tym kraju był porządek, ale też, żeby obywatele mieli zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, do sądów i przede wszystkim do tego, że no, mogą tą ochronę uzyskać. No a jeżeli sami politycy, oczywiście przy udziale części środowiska sędziowskiego, tak zwanej kasty, tak, justicji, doprowadzili do sytuacji, w której obywatele są zdezorientowani, nie wiedzą, co się dzieje, no to nie może. My już dochodzimy do takiego momentu, takiej ściany. Ja czasami się zastanawiam, czy jest jeszcze jakaś szansa taka normalna na to, żeby to się poprawiło. Musi nastąpić na pewno wyciągnięcie konsekwencji wobec tych sędziów, którzy kwestionują porządek prawny, którzy uchylają wyroki z uwagi na skład sądu, bo ktoś, kto podejmuje takie decyzje, on po prostu nie dorósł do roli sędziego. Nie dorósł. On po prostu nie zdał tego testu, tego egzaminu, dlatego że to nie jest zabawa, to jest czyjeś ludzkie życie i my mamy obowiązek te sprawy rozstrzygać jak najlepiej potrafimy. Każdy z nas popełnia błędy i to jest naturalne. Natomiast podejście do sprawy, nie badanie jej merytorycznie, jeżeli mamy do czynienia na przykład z tymi głośnymi sprawami Krwawego Tulipana, czy ta sprawa z Poznania, gdzie to jest wieloletni proces związany z traumą rodziny i sędzia sobie po prostu robi proste załatwienie, aha, orzekał sędzia powołany po 2018, no to panie redaktorze, z całym szacunkiem, to on po prostu nigdy nie powinien już więcej wyjść na salę i założyć tego łańcucha, bo on po prostu nie dojrzał. Nie dojrzał emocjonalnie, bo żaden sędzia nie powinien takiej decyzji podjąć. Po prostu. Także no, bez tego, bez takiego, nie da się, po prostu, bo Panie redaktorze, ja uważam, że tak, że bezkarność rozzuchwala. Jeżeli my nie wyciągniemy, jakby tutaj no, politycy de facto muszą uchwalić takie przepisy, nie zostaną wyciągnięte konsekwencje, nie zostanie usprawnione postępowanie dyscyplinarne, no to nic się nie zmieni.
Zmieniła się teraz godzina na 9:06, więc mam nawet pytania złośliwe, ale już pani nie zadam.
Nie, niech pan zada.
A Zbigniew Ziobro był dobrym ministrem?
Panie redaktorze.
Panie redaktorze, należy skończyć rozmowę. Ale dobrze.
Powiem tak, może powiem coś. Powiem tak. Ja nie odczułam żadnej jakiejś negatywnych działań poprzedniego ministra. Pracowałam normalnie, przychodziłam do pracy. I tyle mogę powiedzieć.
No dobrze, żadnych negatywnych, czy też żadnych pozytywnych. 9:06, czas na wiadomości. Sąd z pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska była gościem poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Ja dziękuję serdecznie.